Słuchajcie, dzisiaj chciałam powiedzieć Wam o duchowym życiu. Wracam do jakichś podstawowych rzeczy, które gdzieś wychodzą w różnych spotkaniach z ludźmi, ale tak myślę sobie, że wiesz, to co mówiłam ostatnio Wam, bo miałam przywilej mówić do Was tydzień temu i mówiłam o takim życiu radykalnym dla Boga, radykalnej miłości dla Boga i myślę, że to jest bardzo ważne dla nas w tym czasie, w którym jesteśmy, żebyśmy pozostali takimi radykałami dla Boga. I tak jak ten bogaty młodzieniec, każdy z nas musi podjąć własną decyzję, gdzie tego radykalizmu w życiu z Bogiem nam brakuje. Tak? To my powinniśmy zdecydować się na rodzaj uświęcenia, którym powinniśmy żyć. Nikt nam tego nie powie. Za starzy jesteśmy. No taka jest prawda. Tak? Jeżeli my potrzebujemy ciągle jakiejś pałki z zewnątrz, która będzie nam mówiła, jak mamy żyć, albo będziemy myśleli, że ktoś takie coś robi, no to coś z naszym wzrostem duchowym jest nie tak. Jesteśmy już w pewnym wieku, w którym musimy zdecydować i sami zapytać się Pana Boga, żeby On przez Ducha Świętego wskazał nam te miejsca, które są jeszcze niepoddane Jemu, które w jakiś sposób w różnych sytuacjach wychodzą, że są niepoddane Jemu i przemienić nasze życie. To jest a propos tego, co mówiłam zeszłym razem. Dzisiaj natomiast chciałam wrócić do takich podstaw i mam nadzieję, że Wasze serca odpowiedzą na to i przeszukacie meandry waszego umysłu. Kilka dni temu, siedząc właśnie na korytarzu w szpitalu przez te ileś godzin, czytałam sobie takie różne artykuły i trafiłam na taki artykuł o metamorfozie umysłu. Nie będę wam go cytować, chcecie, możecie go zobaczyć, ale pomyślałam sobie, wow, neurolodzy dochodzą do takiego wniosku, do którego my doszliśmy dużo wcześniej, a właściwie doszedł Salomon, kiedy mówił, przemieniaj swój umysł, dbaj o swój umysł, pilnuj swego serca, tak? No i w tym artykule właśnie bardzo fajnie pisze, że jeżeli twój umysł będzie się czymś konkretnie nasycał cały czas, to będzie go zmieniało, że mamy taki plastyczny umysł, plastyczny mózg, tak, który właściwie umysł trzeba było powiedzieć, tak, który po prostu wskutek dodawania mu dobrych, nowych rzeczy zmienia się. Może się zmieniać w bardzo pozytywny sposób. Nawet są jakieś badania, że ludzie, którzy chorują na cukrzycę, jeżeli oglądają dużo śmiesznych rzeczy, dużo się śmieją, to poziom cukru w ich organizmie może spadać. To już taka neuropsychologia, ale dosyć ciekawa. Więc prawda jest taka, że faktycznie jesteśmy ludźmi takimi całościowymi, holistycznymi, tak, którzy jeżeli po prostu będziemy żyli zgodnie z Bożym powołaniem, przekazaniem, z tym jak On nas stworzył, to jest taka możliwość, że będziemy się odnawiać. Czyli jest pewien rodzaj odnowienia, którym nie jest uzdrowienie, ale odnowienie poprzez to przebywanie w Bożej obecności, przebywanie z Nim, życie zgodnie z Bożymi zasadami, życie zgodnie z naszym przeznaczeniem i naszym powołaniem, które mamy w sobie, tak? Ale to jest też życie zgodnie z tym, jak zostaliśmy stworzeni. Ale to, co dzisiaj chciałam Wam pokazać, to coś, na co zwróciłam uwagę, kiedy odpowiadałam w ostatnim tygodniu jednej kobiecie na pytanie, zaczęło mnie to nurtować dotyczące tego, jak my mamy rozpoznać i słyszeć Pana Boga w naszym życiu. Czyli taka totalnie, słuchajcie, podstawa, ale chciałabym Wam pokazać to trochę z innej strony. I wiecie, pierwszy punkt w tym moim kazaniu, który dotyczy duchowego życia słowem, dotyczy tego, że jesteśmy tak stworzeni, byśmy mogli rozumieć i odbierać duchową rzeczywistość. I wiecie, to jest coś, co ostatnio właśnie jak sobie tak medytowałam i rozważałam, to bardzo mocno mnie uderzyło, że wiesz, my kiedy rodzimy się na nowo, kiedy mamy przyjąć do siebie Ducha Bożego z Duchem Człowieczym, kiedy Jezus mieszka w naszym sercu, to nam nie wyrasta na głowie jakaś, wiesz, kulka, albo tutaj, wiesz, coś nam tu wyrasta, albo nagle mięsień się pojawia, tak? Albo nasze ciało zmienia jakiś się w jakiś sposób, bo w naszym albo wiesz, mózg nam się tak wy tutaj. Ja ostatnio z Margiem chodzimy, ja mówię, Marek, ja mam tutaj taką szczelinę w głowie, tutaj mam tutaj takie, nie, dziurę, przepraszam. On mówi, ty, ja też mam. Nie, w tym samym miejscu, ale wcześniej na pewno nie miałam. Nie, i tak myśleliśmy o tym. I słuchaj, żadna szczelina ci się w głowie nie robi, jak Duch Boży w tobie zaczyna mieszkać. W swoim sercu też się nic nie dzieje. Czyli dla mnie to jest taki znak, trochę może śmieszny, ale taki, że jesteś stworzony tak, że to wszystko do ciebie pasuje. Czyli ten Bóg, znaczy ten Bóg, ten człowiek jest stworzony na podobieństwo Boga, czyli ma miejsce na ducha w sobie. Od początku. Od początku, kiedy tutaj jest, czyli tak naprawdę my mówimy, że ten duch był od momentu urodzenia do momentu nowego narodzenia martwy, lub niektórzy mówią, że tam mieszkał jakiś inny duch. Tak, w każdym razie, kiedy rodzimy się na nowo, to jakby dokładnie jesteśmy wtedy pełnią. Tak? Czyli stajemy się pełnią człowieczeństwa, czyli jesteśmy tym człowiekiem posiadającym duchowego człowieka. Tak? I co więcej, nie tylko ten duch się w nas mieści, duch Boży razem z naszym duchem człowieczym, który jest połączony z Bogiem, ale również nasze odczuwanie jest przyzwyczajone do tego, żebyśmy mogli słyszeć i widzieć Boga. Tak? To nie jest, wiesz, my czasami żyjemy w takim, jak to się mówi, mylnym błędzie, że my musimy, że to jest coś nowego, czego my musimy się nauczyć, tak? Tak jak musimy się nauczyć pływać, tak? Moje dziecko właśnie młodsze zawsze mówiło: daj mamo, ja wszystko umiem zrobić. I pamiętam, że pierwsze takie duże przeżycie to było: daj mamo, ja będę jeździł na tym rowerze, tak? No wsiadł na rower, no i jednak okazało się, że będzie tak, jak ja myślałam, chociaż już mu prawie uwierzyłam przez tą całą jego, wiecie, dookoła otoczkę, jak to on będzie jeździł. Tak po jakimś metrze od razu się wywrócił i stwierdził, że on więcej nie wsiądzie na rower i nie będzie jeździł. Tak, także musiałam oczywiście z patyczkiem za nim biegać. No ale co się okazało, że już jak pojechał, w pewnym momencie był tak zdeterminowany, że on jednak nie umie jeździć, że już jechał 3 metry i nagle się zdenerwował, że on przecież nie umie i wjechał do rowu pełnego pokrzyp. Wiesz, ja powiem wam, że nie wiedziałam nawet, co z tym zrobić, ale mi się tak śmiać chciało, bo niby tak miękko wjechał, ale wjechał w takie miejsce, w którym absolutnie nie dało się oprzeć o nic, tak? I to było straszne. Ale w każdym razie, wiesz, są rzeczy, których my się uczymy. Tak, ale mamy predyspozycję do tego, żeby się nauczyć. Natomiast są rzeczy, które my mamy. Tak? To nie jest coś, co mamy i albo potrzebujemy odkryć, albo potrzebujemy do tego wrócić. Nie wiem, jak wy z waszymi prawojazdami, ale ja na przykład przez wiele lat nie jeździłam samochodem i później do tego wróciłam. A moja mama, w ogóle miała pierwsza prawo jazdy, wyszła za mąż za mojego tatę i to był moment, w którym przestała jeździć. Nie wiem, ja bym się tak nie dała załatwić, ale w każdym razie nie jeździła, słuchajcie, 30 lat. Ja pamiętam, jak tata umarł i mama wsiadła do samochodu, jaka była mokra, że w ogóle ma nim jechać, no ale nie miała wyjścia, musiała się nauczyć jeździć tym samochodem. To nie była rzecz łatwa, ale musiała się nauczyć. Ale co dziwne, umiała. Tak? Musiała się oczywiście zderzyć tu prawo, tu lewo, tutaj trzeba coś tam, tak? Pamiętam, jak raz mówiła, że tak chciała wyprzedzić, bo traktor jechał. No, jechała trabantem i mówi, że jak zaczęła wyprzedzać, to patrzy z drugiej strony tir, więc się tak przytuliła tym samochodem do tego traktora. No i oczywiście to był trabant, więc cały zderzak poleciał przedni, prawy, nie? I pan tylko mówi: no proszę panią, nie wiem, czy chce pani jakoś tutaj ze mną, policję wzywamy, co nie, bo tak pani przytulona do mnie jechała, żeby tego tira ominąć. No także zdarzył jej się taki wypadek, no ale musiała się, że tak powiem, wziąć do kupy i jeździć tym samochodem, bo już nie miał kto nim jeździć, tak? Czyli te umiejętności są. Jeżeli długo nie jeździłeś na rowerze, też będziesz jeździł. Jeżeli długo nie pływałeś, będziesz pływał, tak? Więc jeżeli się tego nauczyłeś, a jeżeli chodzi o słyszenie Boga, to jest coś, co zostało nam dane od Pana Boga, czyli te naturalne nasze doświadczenie, te nasze duchowe zmysły, one nam zostały dane, więc jeżeli my zaczniemy ich używać, to one będą funkcjonować. Tak? Czyli my się tak naprawdę rodzimy z tym, ponieważ rodzimy się z nieba, jesteśmy tutaj, przychodzimy tutaj z nieba, tak? Bóg nas tutaj ściąga od siebie z nieba, tu się rodzimy dla ziemi i już mamy te wszystkie Boże połączenia do tego, żeby słyszeć i mówić. I co jest słyszeć, mówić i odczuwać Boży głos. I co jest bardzo ciekawe, mówiłam wam może o tym, jest taki film dotyczący dzieci zrobiony przez scjentologów. Oczywiście my uważamy, że to jest sekta i nie będziemy oglądać ich filmów, ale tytuł tego filmu to... Okej. Ale bardzo fajny, pokazujący dzieci indygo. Czyli dzieci, które mają jakieś ponadnaturalne zdolności, które które na przykład według nich są, znaczy to są naprawdę ponadnaturalne zdolności. Wiecie, zginanie łyżek, przesuwanie się, przechodzenie jakby w duchu w inną rzeczywistość. I oni jakby mają takie dwie koncepcje. Pierwsza koncepcja jest taka, bardzo podobna, słuchajcie, do słuchu absolutnego. Pierwsza koncepcja jest taka, że wszystkie dzieci mają ponadnaturalne zdolności, tylko one zanikają. A druga koncepcja jest taka, że są niektóre dzieci, które są wyjątkowe spośród tych, które są, i one mają te ponadnaturalne zdolności, takie szczególne, ponadnaturalne, i trzeba ich uczyć, tak? I tam między innymi wylądowała ta dziewczyna, która malowała obrazy, pamiętacie, taka, która wchodziła do nieba, nie pamiętam znowu jej imienia, Aki... Jak? Aki Kajne. Okej. W każdym razie ona malowała obrazy od takiego małego, bardzo fajne. I słuchajcie, ja słyszałam jej świadectwo, kiedy ona w tym filmie bierze udział. Dla mnie było bardzo wstrząsające, bo ona opowiadała o tym, że kiedyś właśnie, że miała wiele razy, wchodziła do nieba, spotykała się z Jezusem. Naprawdę jej obrazy są niesamowite. To jest bardzo dziwne, żeby tak małe dziecko takie doświadczenie miało, żeby rysowały zwierzęta, których nie widziała, ale naprawdę tak genialnie. Także możecie sobie o niej poczytać. Ona występuje też w tym filmie o chłopcu, który tak był w niebie. Także też warto to zobaczyć. W każdym razie ona mówi o tym, że ona już była w wielu grupach. Była u katolików, była w różnych grupach protestanckich, była u Hare Krishnowców, była u muzułmanów, ale nikt z tych ludzi nie ma pełnego poznania Chrystusa, w związku z tym ona nie chce być w żadnej z tych grup. Jej rodzice są niewierzący, więc mama jest rodzajem czarownicy, tak? Więc ona w pewnym momencie stwierdziła, że ona nie chce tam być i trafiła do scjentologów. I jest jedną z tych bohaterek właśnie tego filmu. I co jest bardzo ciekawe, ja posłuchałam sobie o tym i pomyślałam sobie, jeżeli my czekamy na to przebudzenie kościoła, który ma się poruszać w mocy i chwale, czyli tego kościoła czasów ostatecznych, to my możemy przegapić mnóstwo młodych ludzi, małych dzieci, które mają ponadnaturalne zdolności, ale my je będziemy w jakiś sposób, wiesz, uziemiać. Tak? I więc ich koncepcja, bo są jakieś takie za bardzo duchowe, albo odjechane, albo to jest w ogóle zwiedzenie, więc możemy to całe pokolenie tak naprawdę stracić, które jakby będzie bardzo mocno poruszało się w znakach i cudach. Więc jakby... Ja nie wiem, nie mam swojego zdania, ale patrząc na bardzo dużą ilość dzieci, to przychylam się bardziej do koncepcji, że większość z nas po prostu rodzi się z takimi duchowymi rzeczami, które jeżeli są rozwijane, to później funkcjonują. Tak? Kiedyś pracowałam z dziewczynką, która przyjeżdżała na wiatrołapy, naprawdę miała, w ogóle miała taki podwójny wzrok. Jak mama przyszła i mówi, słuchaj, badamy ją bardzo długo i żaden lekarz nie może stwierdzić, dlaczego ona widzi podwójnie. I ja tak się modliłam i mówię, słuchaj, a może to jest duchowy wzrok? Ja mówię, czy ona jeszcze coś widzi w domu? Jak mówi, tak, czasami mi mówi, mamo, tam chodzi taki, widziałaś tego człowieka, który chodzi po naszym domu, taki w moro ubrany, czasami skrzydła rozkłada. Nie? Ja mówię, słuchaj, jej się duchowy wzrok nakłada razem z fizycznym wzrokiem. I wiesz, mama się w pewnym momencie przestraszyła, że to za dużo tych rzeczy jest. Dziewczyna naprawdę miała niesamowite takie widzenia Boże, tak? Także dużo jest takich książek, które mówią o tym, że nasze dzieci mogą takie rzeczy mieć. I ja myślę, że jeżeli my pracujemy i pomagamy im w takim doświadczaniu tych rzeczy, to im jest o wiele prościej doświadczyć Boga niż nam, jako dzieciom. Tak? A później jakby wzrastając w naturalny świat, czyli świat ciała, te rzeczy im się kończą. Tak? Albo no, nie są pielęgnowane, tak jak jazda na rowerze, więc się kończą. Ale prawda jest taka, że są i mogą do nich wrócić. Okay? I teraz zobaczcie. Jezus w Ewangelii Jana 3:8 mówi tak. Odpowiedział Jezus, rzekł im, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ktoś nie zostanie zrodzony na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Boga. A Nikodem mówi do niego, jak człowiek może zostać zrodzony, będąc stary? Czy może powtórnie wejść do łona swojej matki i zostać narodzony? Jezus odpowiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś nie zostanie zrodzony z wody i z ducha, nie jest w stanie wejść do Królestwa Boga. To zrodzone z cielesnej natury jest cielesną naturą, ale to zrodzone z ducha jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem, jest wam koniecznie zostać zrodzonym z nieba. Duch śle tchnienie, gdzie chce i słyszysz jego głos, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zmierza. Taki jest każdy, kto zostaje zrodzony z ducha. No, mocne. Kto jest zrodzony z ducha, słyszy jego głos. Ja tam nie widzę może, mógłby, nigdy. Ja widzę, słyszy. Tak? Kto jest zrodzony z ducha, ma naturalną zdolność, że słyszy jego głos. Tak? Czyli jak ja na przykład, moja koleżanka Magda z Jeleniej Góry, ja się zawsze śmieję, że Magda, powiem wam teraz taką tajemnicę a propos Magdy, Magda potrafi palcami przewracać naleśniki na patelni. Widziałam to! Nie widzę, że to jest cud, ale łapię za gorącego naleśnika i przewraca go na... Ty też chyba, Monika, widziałaś, bo wydaje mi się, że w Afryce nam to robiła. Ja próbowałam to zrobić, ale po czym nie mogłam ruszać moim palcem. Więc ona ma takie zdolności, tak? Więc my czasami mamy to nasze odczuwanie jakby takie zaburzone, bo myślę, że to jest odczuwanie zaburzone w tych palcach i ona po prostu nie ma tego dotyku. Ale ja cokolwiek dotknę tym palcem, to ja czuję, że jest zimno, czuję, że jest ciepło, czyli te moje kontakt ze światem, taki przy pomocy odczuć jest jasny, tak? I jeżeli ja zdam sobie sprawę, że podobnie jest z moim słyszeniem, że to jest coś, co zostało mi dane. Tutaj, kiedy Jezus mówi, to On nie mówi, każdy, kto jest przez Ducha zrodzony, może, jeśli tylko chce słyszeć, tylko On mówi, słyszy. Tak? Czyli to jest coś, co jest u nas naturalne. Dotykam, czuję. Jestem z ducha zrodzony, słyszę. Czyli jeżeli to jest coś, co jest moje, własne, a ja nie słyszę, albo wydaje mi się, że nie słyszę, to muszę coś z tym zrobić, żeby to odzyskać. Tak? Kto z was kiedyś miał katar i nie mógł z niego bardzo długo wyjść? Macie. A kto po COVID-zie myślał, że nie wyjdzie z kataru? Znaczy nie wyjdzie, nie będzie miał węchu. Ja słuchajcie, ja po prostu jak przechodziłam COVID w tym roku chyba, bo musiałam przechodzić, to ciągle czułam spaliny. Po prostu. Czułam spaliny wszędzie. Mówię, Marek, coś jest nie tak z naszym samochodem, wszędzie są spaliny. Ale później siedzę w moim biurze, pracuję z pacjentami, znowu czuję te spaliny i mówię, nie no, wszędzie są spaliny. Co jest nie tak z tym światem, nie? I w końcu uświadomiłam sobie i tak myślałam, żeby był taki dzień, że już nie będę czuła tych spalin, jakbym przy rurze siedziała. No i był taki dzień i zaczęłam to czuć. Teraz nawet są, słuchajcie, takie olejki, którym tam wąchasz się mocniejszy i wtedy pam, zaczynasz z powrotem czuć, nie? No więc ja myślę, że tak, to teraz takie modne jest takie i tak podobno można, tak. Magda też próbowała, bo straciła w pewnym momencie ten węch. No i tak po kolei gdzieś jej się odblokował, także wiesz. No, więc może ty też musisz jakiś olejek zastosować, na przykład olejek Ducha Świętego, wiesz, nasączyć się im na nowo, żebyś to słyszenie zaczął odzyskiwać na nowo, tak? Jeśli w jakiś sposób przez 20 lat niesłyszenia nie słyszałeś. I słuchajcie, ja ostatnio czytałam sobie Joba, ten fragment, pamiętacie, taki dosyć znany, a propos właśnie odczuwania, słyszenia i widzenia i naszego problemu już nie ze słyszeniem, ale z widzeniem Pana Boga, nie? Job tam, jak przeczytacie sobie ten fragment, kiedy Bóg mu się objawił, tak, i mówił do niego, że byłeś wtedy, kiedy stwarzałem góry, byłeś wtedy, kiedy morza stwarzałem, byłeś wtedy, kiedy to się działo i to się działo, więc co ty masz mi do powiedzenia, Jobie? Job mówi do niego, jak sobie zobaczycie, chyba to jest nawet w gdańskiej Biblii, mówi do niego, ja cię znałem teraz, tylko ze słyszenia cię znałem. I co dalej mówi? A teraz cię zobaczyłem. A teraz w końcu cię zobaczyłem, w końcu ciebie dotknąłem, zobaczyłem, jaki ty naprawdę jesteś. Nie? I oczywiście my mówimy o tym, że słyszał go, bo inni mówili, bo słuchał Słowa Bożego, tak, bo przez pokolenia było to przekazywane, kim jest Bóg. Tak? Ale to jest coś dla mnie niesamowitego, że możesz pójść dalej, że nie tylko możesz słyszeć, ale możesz jeszcze pójść w zobaczenie Boga. Więc to jest coś, co też jest dla ciebie naturalne, dlatego że ten naturalny wzrok, słuch, węch, to wszystko zostało nam dane. I jeszcze tutaj przelecę na fragment, który na końcu chyba mam. Pierwsza konwersacja w ogrodzie. tak, taka dłuższa, którą mamy opisane. Kiedy zgrzeszyli, 1 Mojżeszowa 3, 8-11, usłyszeli też głos wiekuistego Boga, który z dziennym powiewem rozlegał się w ogrodzie. Więc Adam skrył się przed obliczem wiekuistego Boga pomiędzy drzewami ogrodu, a także jego żona. Zaś wiekuisty Bóg zawołał Adama oraz do niego powiedział: gdzie jesteś? A on powiedział: słyszałem twój głos w ogrodzie i wystraszyłem się, ponieważ jestem nagi. Zatem się ukryłem. A Bóg rzekł: kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, o którym ci przykazałem, by z niego nie jeść? Słuchajcie, całkiem długa konwersacja. Nie taka jak Noe z Bogiem, tak? Otwórz, znaczy zamknij arkę i później otwórz, sprawdź, tak? Tylko taka normalna konwersacja, w której Bóg go pyta: słuchaj, dlaczego się schowałeś? A skąd wiedziałeś, że jesteś nagi? A czy zdjąłeś z tego? Czyli słuchajcie, tu nie ma jakiegoś takiego, wiesz, Boże, objaw mi się, jesteś. Tylko jest normalna konwersacja, w którym Bóg rozmawia ze swoim dzieckiem. I to jest coś, czyli to nasze duchowe życie ma... które mamy w sobie, ono powoduje, że pewne rzeczy, które dla innych są nienormalne, dla nas się stają normalne w tym momencie, kiedy my rodzimy się na nowo i stajemy się istotą duchową. Czyli ten duch w nas powoduje, że my możemy słyszeć. I słuchajcie, ja powiem wam, jak zaczęliśmy przez lata robić Immanuela, to ja sobie tego Immanuela sprawdziłam na różnych grupach ludzi. Chyba z 5 grup proroczych sprawdziłam, a ostatnio nawet ludzi u Agaty Czyżewskiej, gdzie ich siedziała 30, w których oni nie wiedzieli, czy oni mają prorocze zdolności, czy inne zdolności. Niektórzy nigdy nie słyszeli, niektórzy nigdy nie widzieli. I wiesz, jak siedzisz przez ekranem i widzisz po prostu 30 osób z różnym doświadczeniem, z wyjściem, wiesz, z różnych kościołów, nieraz to jest Kościół Świadków Jehowy, tak? Którzy słyszeli, bo już są po seminarium, o tym, że jest słuchanie Boga, że Biblia jest ważna, że jest ewangelizacja, i przychodzą na seminarium prorocze. Siedzą na wprost siebie na tym ekraniku i nagle, wiesz, prowadzisz ich w takim spotkaniu z Panem Bogiem i widzisz, jak po kolei zaczynają płakać. Nie? I kiedy pytasz na koniec, co się stało, oni mówią: słyszałem Boga, doświadczyłem Boga, widziałem Boga. Ja nie wiedziałam, że tak można. Jakie to jest głębokie, jakie to jest wielkie. Wiesz, i myślisz sobie, że jeżeli to jest tak proste w tym momencie z nimi, tak, którzy, to jest ich pierwsza taka głębsza lekcja na ten temat, to zaczynasz myśleć, że kurczę, może z tobą jest coś nie tak, że ty tak rzadko go słyszysz. Ja naprawdę, jak mojego męża nie ma, tak jak teraz, to ja już do niego dzisiaj zdążyłam napisać, a jak będę wracać do domu, to wiem, że już jest po spotkaniu, więc będę do niego dzwonić, żeby z nim porozmawiać. Tak, nie zdarza mi się coś takiego, chyba że się na niego pogniewam, to wtedy jest święta cisza. Wtedy on musi zadzwonić, tak. Ale nie zdarza mi się czegoś takiego, żeby w ciągu dnia z raz czy dwa do niego nie zadzwonić. Nie? Jakbyś dzwonił tutaj do naszego brata, to musisz uważać, bo wiesz, będziesz musiał przebić się przez talą tonę sekretarek, żeby do niego się dodzwonić. Więc to jest co innego. Na szczęście do Pana Boga. WhatsAppem mówi, że można. Na szczęście do Pana Boga nie musisz się dodzwaniać przez całą tomę sekretarek, więc nie wiesz, jak ktoś ci mówi, że musisz się przez sekretarkę dodzwonić. To nie jest prawda. Nawet płci żeńskiej, tak? Z Panem Bogiem możesz mieć kontakt bezpośredni, tak? On chce mieć z tobą kontakt. On zapłacił za to cenę śmierci swojego syna, żebyśmy mogli być przywróceni do tego kontaktu, do tego pierwotnego kontaktu Adama i Ewy, w którym nas stworzył, słyszenia, widzenia, odczuwania, rozpoznawania, czyli to jest coś, co zostało nam dane bardzo naturalnie, tak? I widzisz, Paweł, kiedy modlił się, pamiętacie tą jego modlitwę, możemy sobie o tym przeczytać w Efezjan 1:17, to mówił: modlę się, aby oczy waszego serca były otwarte, żebyście mogli wiedzieć, tak? Żebyście mogli wiedzieć, kim jest Bóg, tak? Żebyście mogli wiedzieć, co dla was ma, żebyście mogli wiedzieć, czym was obdarzył. Czyli o tym czytamy w Efezjan 1, 17-19. Proszę, by Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia dla dogłębnego poznania Go. Pragnąłem, abyście, mając oświecone oczy swoich serc, zobaczyli, jaka nadzieja wiąże się z waszym powołaniem i jakie bogactwo chwały z Jego dziedzictwa. Moje okulary jeszcze są niebrzydkie. Jakie bogactwo chwały Jego jest naszym dziedzictwem pośród świętych. Jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego względem nas, którzy wierzymy dzięki działaniu potężnej siły Jego. Otwórz nasze oczy, Panie, abyśmy wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której nas powołałeś. Czyli jeżeli ja jestem w Jezusie, jeżeli jestem z Nim, to moją naturalną rzeczą jest to, że mogę widzieć i mogę słyszeć Pana Boga. Naturalną moją rzeczą jest to, że mogę odczuwać Jego obecność, tak? I tak samo, jeżeli chodzi o inne rzeczy, tak? Jeżeli ja wchodzę coraz bardziej w moje poznanie nowego człowieka, tego wewnętrznego człowieka, to ja, tak jak mówimy, zwlekam z siebie starego człowieka w jakiś sposób przez odnowienie umysłu i mój umysł przestawia się coraz bardziej na to, co jest moją naturą, tak? Czyli na to duchowe słuchanie Boga. Ci z was, którzy są bardziej charyzmatyczni, na pewno mieli to, co ja. Jestem pewna. Bo doszliście do tego, że chcieliście żyć w takim miejscu, w którym bardziej będziecie świadomi ducha niż ciała. Mieliście takie coś? Świadomi ducha. W COVID-zie na przykład wszyscy to przeszliśmy. Taki objaw covidowy był. Ale jeżeli my jesteśmy duchowymi ludźmi, to żyjemy w takim miejscu, że będzie taki moment, że przebijemy się na drugą stronę i w końcu będziemy bardziej świadomi ducha niż ciała. Nie? Jeżeli potraktujemy, że to jest normalne, tak? Że świadomi ducha możemy być każdego dnia, że nie musimy jakiegoś naparcia, wyparcia, przeparcia zrobić albo jakiegoś złamania Rubikonu, żeby tam przejść, to nagle okazuje się, że to jest możliwe każdego dnia. Mnie się naprawdę rzadko zdarza, muszę być pod jakimś bardzo dużym zmęczeniem, żeby w ciągu dnia, jak jadę samochodem i o coś pytam Pana Boga, żeby On mi nie odpowiedział. Dlaczego? Dlatego, że przyjmuję gdzieś w swoim serduchu, że taka jest Jego natura. Czasami jest tak, że ja nie słyszę, bo jestem tak zmęczona, że mogę tylko Go odczuć, bo to najmocniej u mnie działa, ale na przykład wtedy wiem, że jest. Wiem, że jest obecny. Wiem, że mogę Go dotknąć. I jeżeli Go poproszę, to za każdym razem Go czuję. Z jednego tylko powodu, bo mnie ukochał. Jestem duchową istotą, która rozpoznaje Jego obecność każdego dnia. Czyli jeżeli ja zwlekam z siebie starego człowieka, dlaczego ja go zwlekam? Dlatego, że mój umysł w starym człowieku jest nieprzemieniony, myśli o innych rzeczach, nie jest nawykły do tego, żeby jeździć rowerem, czyli żeby odczuwać, tak? Albo odwyk od tego. Więc muszę go na nowo przyzwyczaić, żeby zaczął tego słuchać, żeby się przyzwyczaił do tego rodzaju jazdy, że tak powiem. Okej, okay? Teraz zobaczcie. Jezus mówi nam o czymś takim, że może być tak, że słyszymy i nie słyszymy. Albo że słuchamy, raczej tak trzeba powiedzieć poprawnie, że słuchamy, ale nie słyszymy. I mówi to na przykładzie faryzeuszów. I mówi o tym, że oni słuchają, ale nie słyszą. I mówi, że to w tym przeszkadza im ich umysł. Umysł pełen prawa, który powoduje, że słyszą, ale nie usłyszeli. I czytamy o tym w Ewangelii Mateusza 13, 19, 17. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Zatem uczniowie podeszli oraz mu powiedzieli, dlaczego im mówisz w podobieństwach? On zaś odpowiedział, rzekł im, wam dano poznać tajemnice Królestwa Niebios, ale tym nie dano, bowiem kto ma, temu zostanie podarowane i będzie obfitować, ale kto nie ma i co ma, będzie od niego odjęte. Dlatego im w podobieństwach mówię, że patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą, ani nie rozumieją. Zatem wypełnione jest w nich proroctwo Izajasza, które mówi, słuchem słuchać będzie, ale nie zrozumie i patrzeć będzie, ale nie ujrzy. Bowiem zostało utuczone serce tego ludu, uszy są ciężko słyszące oraz zamknęli swoje oczy, żeby czasem oczami nie ujrzeli i uszami nie usłyszeli, a sercem nie zrozumieli. Nie zwrócili się, żebym ich uzdrowił. Ale szczęśliwe wasze oczy, że widzą i wasze uszy, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, ale nie ujrzeli i słyszeć to, co wy słyszycie, ale nie usłyszeli. Czyli Jezus mówi do was, macie uszy do słuchania. Do was nie mówię w przypowieściach. Wam dane jest znać tajemnice Królestwa. Znowu tak jak za pierwszym razem wam cytowałam, on mówi, oni nie słyszą, ich serce jest ociężałe, jest zatwardziałe, oni nie słyszą, wam dane jest to, abyście mogli słyszeć. Tylko dlatego, że jesteście jego uczniami, wam to jest dane. Zostało wam to dane. Wiesz, ja mam takie coś, jak mąż mi kupuje jakieś nowe urządzenie, bo stare już nie działa i tak dalej, że to urządzenie musi u mnie przeleżeć taki okres karencji. Ci, którzy już wiedzą, znają mnie, tak? Bo ja wiem, że mój mąż lubi gadżety i że on w końcu zacznie się tym bawić i mi to uruchomi, wsadzi stary iPad do nowego iPada i tak dalej, tak? I to samo zrobi z telefonem. I wiesz, teraz musiałam sobie kupić taki długopis, który musi z Zoomem grać i znaczy być na iPadzie i dlatego na Zoomie i później ma pisać jeszcze na tablicy. To jest jakaś czarna magia, to wszystko. Ale moja Oliwka chodzi do mnie od tygodnia i mówi, mamo, czy ty już uruchomiłaś swój długopis? Ja mówię, no nie, no bo tam trzeba go włączyć, żeby pierwszy raz załadować i w ogóle i tak dalej, nie? No i stało się to, co zawsze. Ona sobie to podłączyła, zrobiła, no już ten długopis chodzi, nie? Teraz mówi, tylko tego nie zgub, bo to się łączy, tak? Podobnie było z iPadem. Mój mąż stwierdził, no trzeba ci już uruchomić, bo już minęły 4 dni. One sobie leżały. Jeszcze leżą słuchawki bezprzewodowe, które dostałam na urodziny. One jeszcze nie przeszły swojego okresu karencji, ale już dużo osób dookoła jest zainteresowanych, żeby one zaczęły działać, więc ja myślę, że ja ich będę używać, wiesz. I my troszeczkę tak czasami traktujemy proroków wokół nas, że oni, wiesz, zainteresują się tym, że my nie słyszymy i coś nam tam zrobią, a to widelec do ucha, a to, wiesz, łyżka, żeby sprawdzić, wiesz, a to jakaś lupa, żeby zobaczyć, czy widzimy, a to nas uszczypną, żebyśmy mieli odczuwanie. I wiesz, ja ci powiem, twój okres karencji już się dawno skończył. Jeżeli nie słyszysz i widzisz, naprawdę musisz dostać takie podobne, poważne uszczypnięcie, żeby ruszyć w tym kierunku. I ja teraz nie mówię, wiesz, ja sobie ostatnio zdałam sprawę, chodzę tak od kilku miesięcy i sobie myślę, gdzie myśmy zaszli? Ja rozumiem, dla mnie dar proroczy jest bardzo ważny. To jest po prostu, no wiesz, no dla proroka raczej jest ważny. Ale ja sobie myślę, przecież naszym podstawowym instrumentem kontaktowania się z Panem Bogiem jesteśmy my. Nasze uszy, nasze duchowe uszy, nasze duchowe oczy, nasze odczuwanie. Tak? W Nowym Testamencie Jezus umarł za to, żebyśmy to my mogli słyszeć, widzieć, żebyśmy byli przywróceni, żebyśmy ten okres karencji już nam się dawno skończył. Tak? Żebyśmy to my mieli ten kontakt z Panem Bogiem i odczuwali go. Ten prorok jest w Nowym Testamencie instancją numer 2, o ile nie 3. Tak? Bo jeszcze jest Słowo Boże, które też może do nas przemawiać. Więc kochani, ja naprawdę myślę, że okres karencji tych urządzeń w twoim życiu, jakimi są twoje uszy, twoje oczy, twoje odczuwanie, już dawno minął i potrzebujesz wyruszyć, żeby one zaczęły funkcjonować w twoim życiu, żebyś mógł słyszeć, widzieć i odczuwać. Kiedy Bóg mi o tym mówił w COVID-zie, żeby zacząć ludzi bardzo mocno ciągnąć do tego, żeby sami odbierali od Boga, bo było takie zamieszanie, to myślałam, że to jest bardzo ważne. Później pomyślałam sobie, wow, 20-30% z nas zruszyło. Ale tak naprawdę każdy z nas ma taką możliwość, żeby słyszeć, widzieć i odczuwać. Z urodzenia. Urodzenia na nowo. Bez względu na to, kiedy zaczęliśmy. To mamy taką możliwość. I wiesz, ja czasami z kimś rozmawiam i on mówi do mnie, wiesz, ja nie słyszę Pana Boga. I ja myślę, no dobra. A jak Pana Boga pytasz się o to, o to, o to. A on mówi, a wiesz, to miałem obraz. I w tym obrazie zobaczyłem to i to i to. Nie? Ja mówię, no i co ty o tym myślisz? Myślałam, że Pan Bóg mnie nienawidzi. Ale ja mówię, Pan Bóg przyszedł do ciebie, usiadł obok ciebie na kanapie, pogładził cię po ręce i doszedłeś do wniosku, że on cię nienawidzi? I on tak siedzi i myśli, no fakt. To po co by usiadł koło mnie na kanapie, złapał mnie za rękę i pogładził? Tak? Czyli on sobie coś tam przeinterpretował, co wynikało z jakichś jego doświadczeń. Ale w pewnym momencie rozpłakał się i mówi... No faktycznie przyszedł do mnie, usiadł obok mnie na kanapie. No czego ja więcej chcę? Przecież Bóg siedzący obok mnie na kanapie, to jest po prostu, to jest to, czego ja zawsze chciałem. Tak? Więc my potrzebujemy zrobić trochę takich odkryć. Wiesz, mi się strasznie podobał Carl Lehmann, który jako psychiatra mówił, że jeżeli chodzi o jego odczuwanie Boga, widzenie Boga, słyszenie Boga, to on był poniżej wszelkiego schodka, czyli na poziomie 0,2. Tak, że on nigdy nie miał żadnych doświadczeń. Nawet jak czytał Biblię, to nie miał czegoś takiego, że czuł, że objawienie w jego życiu wzrasta. Tak, że przeczytał jakiś fragment i o, ten mnie dotyka. On mówi, ja nie czułem takich dotknięć w swoim życiu. Ale co zaczął robić? Zaczął ćwiczyć swoją uważność. Zaczął zwracać na to uwagę. Zaczął patrzeć, czy to coś do niego mówi. Czy jakoś by to do niego przemawiało. Nawet zaczął pytać, a jak patrzę tutaj w tym pomieszczeniu, to jaki przedmiot zwraca na mnie najwięcej, znaczy zwraca moją uwagę? No, moja ta lampa, która mnie oślepia. Tak? Pan Bóg już jaśniej nie może świecić do mojego życia, żeby mi pokazać, jaki jest kierunek. Nie? I on mówi, że teraz jest człowiekiem, który może słyszeć Boga codziennie. I wie, że Bóg jest, że przebywa obok niego. Więc tak naprawdę, jeżeli my nasz umysł ruszymy w kierunku słuchania, uważności, czyli będziemy ćwiczyć uważność, to zaczniemy go dostrzegać i będziemy doświadczać jego w naszym życiu. Słuchajcie, ja mam to na przykładzie ludzi, z którymi pracuję, którzy nie są ludźmi na nowo narodzonymi, są nominalnymi katolikami, którzy jeżeli zaczynają rozmawiać o swojej duchowości, to ich zachęcam po prostu, żeby ćwiczyli uważność w swoim życiu. Czy ten Bóg gdzieś jest? I oni przychodzą po 2-3 tygodniach mówią, Pani Izo, on naprawdę jest. Ja nie zdawałem sobie z tego sprawy, że on jest. A co z nami, kochani? Kiedy ta karencja, kiedy my zrozumiemy, że karencja nam minęła? Ja dzisiaj jestem zdeterminowana, żeby dotknąć tych słuchawek i rozwinąć je w końcu z opakowania. Wam dane jest znać tajemnicę Królestwa. Dziewczyny, jak byłyście młode, bo teraz to już jesteście takie już dorosłe takie. Lubiłyście plotkować?
Lubiłyście?
Nie lubiłyście? To jest normalne, tak wiesz. A tam Gosia to ma jakiegoś chłopaka? Z Karoliną rozmawiałam, powiedziała, że Mateusz tam z nią rozmawiał w klasie, ale ten z 4 klasy, starszej. Przecież myśmy słyszeli, interesowali się tymi rzeczami, tak? A tam Marzenka, to widziałam ją z Karolem. Nie interesował. Tylko ja taka byłam? Tylko ja taka. Nie, no my nawet później, jak już jesteśmy, pamiętam, kiedyś rozmawiałam z jakimiś dziewczynami, pojechaliśmy do Białegostoku i one mówiły, tu o twoim mężu, to tyle mówią, a tamto. I ja mówię, ale wy plotkujecie. One, nie, my żyjemy, kościołem żyjemy, nie? Ja pomyślałam sobie, lepiej, żebyśmy tak kościołem nie żyli, ale wiesz, my mamy takie coś, że jesteśmy zainteresowane tymi rzeczami. Więc my potrzebujemy się zainteresować tym, co możemy zrobić dla siebie samych. Jakie mamy możliwości, żeby pójść dalej, żeby pójść głębiej. Nie ze względu na, nie wiem, społeczność, Kościół, ale ze względu na nas samych, żeby uruchomić coś, co zostało nam dane. Jeszcze jeden przykład powiem. Moje dzieci kupiły mi takie urządzenie, wiecie, taki stick, tak? To się chyba stick nazywa, bo ja filmy nagrywam, nie? No i tam, tutaj, tam, tu się zgina, tam się zgina i w ogóle, ale ja zawsze miałam ten problem, że palec tak trzeba było tam nacisnąć na telefonie, nie? A oni mówią, mamo, tu się naciska, tu. Cium! I wtedy tam się włącza. A ja patrzę, ale tam nie ma w środku żadnego kabla, jak to jeszcze tam przechodzi, nie? Więc jeżeli spotkasz się z kimś, kto już ma w tym jakieś poznanie, to on ci powie, gdzie masz nacisnąć i co się powinno wydarzyć. Jeżeli go posłuchasz i spróbujesz nacisnąć, to nagle się okazuje, że to jest niesamowite, że to jest takie proste. Że to można włączyć, wyłączyć. Że można słuchać i nie słuchać. Że można dotknąć Pana Boga i że to jest tak normalne. I okaże się, że to nie jest tak, że ty musisz coś zrobić. Ale wracając do tajemnic nieba, bo o tym mówiłam. Pan Bóg naprawdę się z nami dzieli tajemnicami nieba. On naprawdę nam może powiedzieć, jak mamy z kim rozmawiać i co mamy robić. Ja teraz, wiesz, byłam w tym szpitalu i tak mówię do Przemka, no ja nie wiem, co ja mam zrobić, żeby ciebie ta noga mniej bolała. Ja mówię, może trzeba pani pielęgniarce powiedzieć. Poleciałam do doktora, ale doktor spał, no bo to sobota, godzina 12, no to po wszystkich rzeczach spał po prostu. Ja mówię, no nie wiem, co mamy tutaj zrobić. Nie? Ale mówiliśmy to głośno. No i okazało się, że byliśmy na podsłuchu. I przyleciała pani pielęgniarka z lodem, tak? I obłożyła mu tą nogę lodem i mu to od razu przeszło. Więc jeżeli my czegoś chcemy, pragniemy, mówimy o tym, to ktoś widzi te nasze pragnienia i odpowiada na to. I Pan Bóg, kiedy my do Niego mówimy i chcemy się z Nim spotkać, przyjdzie jeszcze szybciej niż ta pielęgniarka. Przyjdzie od razu i powie Ci, co masz zrobić, jak masz to rozwiązać, jak masz zadziałać, żeby to zaistniało. I teraz wiesz, Duch wprowadza nas we wszelką prawdę. Ja wiem, że ja mówię takie podstawowe rzeczy, ale mam nadzieję, że gdzieś zatrybicie w takim waszym, na tej waszej drodze i nagle okazuje się, że naprawdę idziecie szeroką drogą. Ewangelii Jana 14:24 Jezus mówi, kto mnie miłuje, moich słów, kto mnie nie miłuje, moich słów nie zachowuje. A słowo, które słyszycie, a słowa, które słyszycie, nie jest moje, ale Ojca, który mnie posłał. Zaś Pocieszyciel, Duch Święty, którego w moim imieniu pośle Ojciec, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Słuchajcie, żeby słyszeć nauczyciela, żeby uczyć się nauczyciela, trzeba go słyszeć. Nie da się uczyć, nie słysząc go. Jezus mówi, ja wam mówię słowa, które nie są moimi słowami, ale są od Ojca. Identycznie, trzeba te słowa słyszeć. I oczywiście my słuchamy Słowa Bożego, czyli czytamy, czyli czytamy Słowo Boże i słuchamy tego, co czytamy. Nie? I to jest nasz początek. Oczywiście, że tak, bo tam jest cała podstawa. I przez to słowo, które czytamy, nasz umysł się przemienia. Ale prawda jest taka, że Jezus mówi, że wy macie moje słowa pamiętać i to są słowa od Ojca i Duch Święty wam je przypomni, jak je przypomni, przez to, że będziemy słyszeć. Tak? Nie da się znowu inaczej przypomnieć, no chyba, że będziemy widzieć w obrazach. Jest też taka możliwość, tak? Ale Jezus mówi o tym, że On wam wszystko powie i wszystko wam przypomni i wszystko wam powie, gdzie co jest, jak i tak dalej. Wiecie na przykład o tym, że matki mają taką zdolność wyciągania rzeczy z siódmego wymiaru i z innych wymiarów, wiecie o tym? Nauczyliście się, tak? Mój syn mnie ostatnio nauczył. Mamo, chodź pokażę ci, jak wyciągać z siódmego wymiaru. Ja mówię, nie wiem, o czym mówisz. On mówi, chodź, nie mogę znaleźć keczupu w lodówce, nie? A ja, tu jest, nie? Więc my mamy różne możliwości. Jeżeli tylko je przećwiczycie, to zobaczycie, że one działają, tak? U mnie w domu zawsze jest tak, że jak coś, wiesz, nie możemy znaleźć, to wszyscy przychodzą do mnie. A ja mówię, wiecie, no ja świętego Antoniego nie wierzę, ale pomódlmy się do Ducha Świętego. Niech Duch Święty nam pomoże to znaleźć. Słuchajcie, jeszcze nigdy się nie zdarzyło, żeby coś się nie znalazło. Kiedyś znalazły się kluczyki na karmie od psa. Kluczyki mojego męża, który nie karmi psa karmą. Więc powiem wam, nie wiem jak się znalazły, ale się znalazły po tygodniu. Okej, okay. Okej, okay. Ale popatrzmy jeszcze dalej. Księga Izajasza 32:1. Oto król będzie panował w sprawiedliwości, a co się tyczy przywódców, to będą rządzić w słuszności. Oczy widzących nie będą już sklejone, a uszy słuchających będą słyszeć. Czyli przyjdzie taki czas, że król będzie rządził. Dla nas już jest ten czas. I też wtedy nasze uszy będą słyszały, a nasze oczy nie będą więcej sklejone i będą widziały, tak? I teraz Izajasza 6:7-10, super fragment. I dotknął moich ust oraz powiedział, oto dotykam twoich ust i znika twoja wina, a twój grzech będzie odpuszczony. Wtedy usłyszałem głos Pana, który mówił, kogóż mam posłać i kto tam pójdzie. Więc powiedziałem, oto jestem, poślij mnie. A na to on odpowiedział, pójdziesz i powiesz temu narodowi, słyszysz? Słyszeć słyszycie, ale nie chcecie rozumieć. Patrzeć patrzycie, ale nie chcecie poznawać. Znieczul serce tego narodu, obciąż jego uszy i odwróć jego oczy, aby nie widział swoimi oczyma, nie słyszał uszami, nie rozumiał sercem oraz się nie nawrócił, aby nie był uzdrowiony. I tu mamy ten fragment, który wcześniej czytałam wam z Mateusza, tak, jako proroctwo, które się wypełnia, ale mamy tutaj również Izajasza, który przychodzi do Boga i Bóg mówi do niego, on mówi, ja nie mogę, bo jestem człowiekiem nieczystym. Czyli jest oczyszczenie, przychodzi do jego serca, tak? Przez to, że jego usta są dotknięte. I on nagle mówi, Panie, ja chcę, mnie poślij. I Bóg mówi, poślę Cię, abyś poszedł do tych, którzy nie widzą, nie słyszą. I żebyś im powiedział o tym, tak? Ale Ty już jesteś tym, grzech został Ci zmazany, grzech Twój został zmazany, więc Ty jesteś tym, który widzi i słyszy. Więc idź i mów do tego człowieka. Więc jeżeli ja chcę realizować swoje powołanie, swoje przeznaczenie, to muszę wyruszyć z miejsca widzę, słyszę. Widzę, słyszę, odczuwam, jestem. Bo wtedy będę szedł cały czas w miejscu widzę, słyszę, jestem. Tak? I wiesz, wierność jest naprawdę przepiękną rzeczą. Ja kocham ludzi wiernych, to są ludzie, na których naprawdę można coś zbudować, ale wierność nie jest przeciwieństwem słyszenia. Wierność jest najlepszym miejscem na to, żeby ten człowiek mógł słyszeć. Bo to do wiernych ludzi Bóg przychodzi i mówi, jesteś moim uczniem, chcę do ciebie przyjść, jesteś przeze mnie powołany, chcę z nim rozmawiać, tak? Co może powodować nasze niesłyszenie? Grzech. Tak, tu widzimy w Izajaszu, że to jest grzech. Tak? Jest powiedziane, że to, co nas oddziela od Boga, to jest grzech. Ale to nie dlatego, że jak zgrzeszysz, to od razu o, ja zgrzeszyłem, nie mogę Boga widzieć i słyszeć. Koniec. Nie? Grzech powoduje, że my nie widzimy Boga, ale jeżeli przyjdziemy w tym grzechu do Niego, to ze względu na nowe narodzenie jest nam przebaczone. Tak? Ale grzech może powodować faktycznie, że nie widzisz i nie słyszysz. Mamy napisane, że utuczone zostało serce tego ludu, dlatego uszami ciężko im słyszeć. Mateusza 13:13-7. Tak? Czyli jeżeli utuczone jest serce, jakie serce jest utuczone? To serce, które jest obżarte rzeczami, których nie powinno jeść, tak? Które jest pełne różnych rzeczy. Czy wy też macie taki umysł, bo już teraz nie będę, bo teraz może mężczyzn zapytam w tą stronę, bo o plotkowanie to nie mogłam, bo to takie, wiecie, jest. Ale macie takie, jesteście zainteresowani na przykład nowymi rzeczami, nowymi technologiami albo nowymi odkryciami, jak się na przykład Zbyszku nowy tynk kładzie albo jakieś tam nowe takie, lubisz takie rzeczy takie czytać? Bo mój mąż to sobie kupił, jak budował dom, taki cały, wiesz, takich zeszytów, pamiętam, później chciał komuś podarować, ale mówią, wiesz, ale to 20 lat temu było ciekawe. Historii budowy domów to ja niekoniecznie chcę studiować, tak? Czyli my lubimy takie rzeczy, postudiować, coś nowego zrobić, nie? Ja w dziedzinie psychologii to wiesz, jak coś nowego odkryję, wow, super, to świetne, tego nie wiedziałam. Czyli mój umysł jest jak po prostu taki umysł robocika, dane, coś nowego się dzieje, tak? I mamy takie coś, że jesteśmy czymś podekscytowani, coś nowego, uczymy się, tak? Z gotowaniem dziewczyny. Macie coś takiego? Jakaś nowa potrawa, przeglądacie, tak? Ja najpierw oglądam filmik bez dźwięku, oglądam, patrzę, co tam się dzieje. Jak na końcu to fajnie wygląda, to wtedy ewentualnie zdecyduję się poczytać te wszystkie rzeczy, które się tam wkłada i na koniec włączę dźwięk, jak chcę to spisać, tak? Ale jest takie coś, że mi się spodoba. Przeważnie pooglądam i z tych produktów zrobię to samo, ale nie wiem, czy będzie tak samo smakowało, tak? Czyli po obrazach idę. Ale mamy coś takiego, że nasz umysł ma takie naturalne zdolności jakby uczenia się, tak? Bo to jest zdolność uczenia się. Nawet jest powiedziane, że po 40 roku życia jest fajnie, żeby się jakiegoś nowego języka nauczyć, bo wtedy twój mózg się uczy, tak? I tu nie musi być koniecznie język w sensie hebrajski, angielski i tak dalej. To może być coś totalnie nowego. Ja pamiętam, jak zaczęłam po prostu, ile to było, 15 lat temu uczyć się psychologii, jak zaczęłam czytać psychopatologię i myślałam, że ja muszę zdać egzamin z tych dziwnych słów, to w ogóle nie wiedziałam po prostu, co z tym mam zrobić. Ale okazało się, że wskutek powtarzania mój umysł to przyswoił. Że ja już teraz rozumiem po prostu, tak? Rozumiem rzeczy takie oczywiste. Czym się różni psychoza od neurozy? No przecież to jest oczywiste, nie? Dla mojego umysłu teraz. Ale wcześniej, no w ogóle, co to za słowa są nowe, tak? Teraz jak się z młodzieżą rozmawia, jakich oni słów używają. To po prostu to są takie słowa, że ja w ogóle nie wiem. Viola na przykład to już ma umysł tak przećwiczony, ekstra. Ese, tak? Lepiej, ja nie wiem, czy to tak trzeba machać, bo to lekkie, nie tak machnięcie już okazuje się, że nie to robisz, tak? Oczywiście przetwarzają też nasze słowa w dziwne takie rzeczy. Moi koledzy mojego syna na przykład używali słowa rura, wiesz, no i to była według nich w tym nowym języku, to miała być taka dziewczyna, która jest przepiękną dziewczyną, znaczy ładną dziewczyną, taką do podrywania. Ja mówię, wiesz co, to jest chyba zupełnie inne słowo, jakie my używaliśmy je w bardzo perioratywnym znaczeniu, takim naprawdę okropnym, nie? I okazało się, że ta dziewczyna, którą tak wołali, niestety sięgnęła po Wikipedię i przeczytała definicję, którą my używaliśmy. wyjechaliśmy, no i wylądowali wszyscy na dywaniku, pani dyrektor, wiesz, ale on mówi, mamo, przecież to my, to jest nowe słowo, my je używamy w ten sposób, wiesz, wiesz. My mamy pełno takich rzeczy, bo nasz umysł się uczy, nasz umysł lubi tego typu rzeczy. Więc słuchajcie, twój umysł, jeżeli tylko zaczniesz go przemieniać w tą dobrą stronę, w taką duchową stronę, czyli zaczniesz go uczyć tego, hej, masz swoją duchową część, to on zacznie się uczyć języka nieba. Zacznie to przyswajać po prostu jak gąbka. Zacznie żyć tym jak gąbka i nagle okaże się, że coś, z czym się zmagałeś tyle lat, okaże się bardzo proste. Słuchajcie, jak do mnie teraz człowiek przychodzi i mówi, wiesz co, ja mam straszny problem, bo ja nie potrafię się modlić codziennie, wiesz. Przez dwa dni się modlę i później po prostu to już nie mam więcej siły na to. Ja tak sobie myślę, ale to przecież nie jest nic trudnego. Nie mówię dlatego, że jestem duchownym, przecież to jest... Mówię, modlitwa to jest rozmowa, ale później przypominam sobie, że ja odkryłam, studiując psychoterapię, że jest coś takiego w katolicyzmie jak modlitwa myślna. Wiecie, co to jest modlitwa myślna? To jest taka, że nie mówisz słów, ale myślisz słowa. I ja wtedy dopiero odpoczęłam, bo pomyślałam sobie, ja nareszcie się modlę. Bo ja całymi godzinami chodziłam i sobie gadałam do Pana Boga w głowie. Tylko nie robiłam tego w ten sposób, Panie Boże, ja Cię kocham i w ogóle i tak dalej. Tylko w ten sposób. Nie? I w związku z tym przez lata czułam się odstępcą, bo ja tego nie... I musiałam dopiero usiąść, bo to była wtedy taka moda, znajdź swoją komorę, usiądź na fotelu i się módl. Ja tylko siadałam na tej komorze, już nie wiedziałam, jak się modlić. Nie? Aż odkryłam, że najlepiej mi się modli, jak chodzę, jak idę na spacer i wtedy mówię, znaczy myślę do Boga, myślę bardzo dużo, cały czas myślę, cały czas z Nim rozmawiam i On myśli do mnie. I jestem spoko w tym miejscu, tak? I wtedy zrozumiałam, że to moje spotkanie się z Bogiem jest dokładnie takim spotkaniem, jakiego potrzebuję. Czyli ja nie muszę się zmagać z tym, jak ja mam się modlić, ja mam się spotkać z kimś. Ja mam z Nim nawiązać relacje i będę Go słyszeć w tym moim spotkaniu z Nim. Ale jak ja się skupię na tym, że ja nie mogę się modlić, ja pamiętam w Ruchu Wiary to mieliśmy coś takiego, jak nie możesz się modlić, bo zasypiasz, to stań na wannie pełnej wody. Ja pomyślałam sobie, w życiu mnie stanęła, moja wanna miała taką wąską tą, wiecie, obramówkę, że jak ja na tym stanęła, to już dawno leżała i kąpała się w tej wodzie. Nie, ale to było wtedy, na pewno nie zaśniesz. Jakie my mieliśmy po prostu te takie ćwiczenia doskonałości, to normalnie jakaś joga chrześcijańska była, żeby nie zasnąć, żeby się jednak modlić. Pamiętam taką dziewczynę, która mówi, jak ty się modlisz? Ja mówię, no wiesz co, ja zawsze rano się modlę. Chodzę, modlę się, tak, jadę samochodem, modlę się. Ona nie wiedziała o tym. No i mówi, to ja też będę się rano modlić, tak jak ty. Ja mówię, ja codziennie rano. I ona mówi, to ja też tak będę robić. Ale później się okazało, że po trzech dniach padła. I była taka strasznie załamana, że nie może tak jak ja. I ja mówię, a słuchaj, tak coś mnie tknęło, wiesz, tak tknęło mnie i mówię, słuchaj, ale a o której ty wstajesz do pracy? Ona, no mówi, zazwyczaj wstaję o piątej, ale jak tak zrobiłam sobie ten challenge, żeby się modlić, no to wstawałam o czwartej. Ja mówię, to ja po dwóch dniach już padła, jakbym miała o czwartej wstawać. Więc widzisz, jeżeli my rozumiemy, że słuchanie jest naturalną dla nas rzeczą, słyszenie jest naturalną dla nas rzeczą, jeżeli rozumiemy, że dla Boga mówienie do nas też jest naturalną rzeczą, bo może to powinniśmy zrobić, to my zaczynamy przemieniać naszą głowę, przemieniać nasze serce i nagle okazuje się, że coś, co było nam, dla nas takie trudne, ta modlitwa codzienna, staje się normalna. Bo fajnie jest zadzwonić do kogoś, kto cię kocha i sobie z nim pogadać. Albo powiedzieć mu przynajmniej, co myślisz i co czujesz. Bo to jest fajne, bo to odświeża, bo to podnosi. Okej, ale mówiliśmy o twardym sercu, mówiliśmy o niestałości, choć, tak? Niestałość, chociaż przyjmują z radością, gdy tylko przychodzi ucisk i prześladowanie, załamują się, tak? Czyli jeżeli ja nie mam takiego czegoś, że ja naprawdę chcę tego robić, tylko, bo tu jest akurat, weszliśmy w przypowieści o glebach, i bardzo często jest tak, że my coś bardzo przyjmujemy, tak? Czyli super, świetnie, siedzimy na kazaniu, słuchamy, super, nie? Ale później nic z tym nie robimy. Czy nie ma w nas takiej stałości, że ja chcę, żeby to było? Nie ma takiej regularności. Ja na przykład śledzę naszą Anię, która jest tym trenerem aerobiku na tym. Lubię oglądać te jej ćwiczenia, takie wiesz, noga za głowę i wszystko, i tutaj, wiesz, ćwiczenia na brzuch. Już jej to wiele razy mówiłam. Czasami tak mi się umysł po prostu złamie na tym jej takim wygięciu się, że to się w głowie nie mieści. Ale słuchajcie, ciągle mi się to jeszcze nie przerzuciło na różne części ciała. To oglądanie, a fajnie było, jak się tak naoglądasz i w pewnym momencie nagle wiesz. Ostatnio czytałam, że tam jak chcesz ćwiczyć brzuszek, to tu ta kobieta wcale nie przeczytała brzuszka, Ania napisała, nie przećwiczyła brzuszka, bo to nie robi się po dwóch dniach. Ona po prostu wsadziła go w leginsy i pomyślałam sobie, świetny pomysł na poradzenie sobie z brzuszkiem, wsadzenie go w leginsy. Ania mówi, to trzeba słyszeć i ćwiczyć 3 miesiące, żeby ten brzuszek miał właściwy kształt. Pomyślałam sobie, wow, niesamowite. I my, jeżeli mamy w naszym życiu taką dzisiaj takie babskie przykłady, no ale w sumie baba mówi, okej, czyli jeżeli jesteśmy niestali w naszym takim dążeniu do tego, żeby słuchać Pana Boga, żeby przeczytać, nawet w takich drobnych rzeczach, to naprawdę nic się nie zmieni w naszym duchowym postrzeganiu. Tak, my mamy wielkie pragnienie, żeby coś się zmieniło i później dopada nas takie, nie, w moim życiu to jest niemożliwe. Przecież my tak mamy przy dietach, tak, przy odchudzaniu, tak mamy przy ćwiczeniach, przy po prostu jakichś challenge'ach, które sobie robimy z okazji Nowego Roku. I to samo jest w naszym duchowym życiu. A sytuacja, tutaj może sytuację zupełnie otworzyć. Zamiast się cieszyć z tego, co ja mówię, możemy to zacząć praktykować. Nawet minutę, później 2 minuty, później 3 minuty. Słuchajcie, dobra, czyli rozumieją, ale troski tego świata i łuda bogactw zadusza to słowo. Tak, czyli to mamy tak samo w Mateusza 13 rozdziale, czyli my rozumiemy, że to jest dla nas. My rozumiemy, że możemy mieć to serce nieociężałe, nie takie twarde i że to serce nasze może odbierać to, co my słyszymy od Pana Boga. Ale nagle przychodzą troski tego świata, nagle przychodzi łuda bogactwa, bo to idzie albo w jedną i drugą stronę i przestajemy w tym kierunku iść. Słuchajcie, naprawdę... Ja już przestałam mówić takie słowa, Boże, czy jeszcze coś gorszego może się stać. I oczywiście wiem, że to nie Bóg jest źródłem zła, ale po prostu pamiętam w takim momencie, że tak się rzeczy po kolei waliły, że ja pomyślałam sobie, ja po prostu przestaję mówić w ten sposób. Tak? Bo jedna za drugą rzecz w życiu jakby ciężar mnie przygniatał. Wiedziałam, że nieprzyjaciel bardzo mocno pracuje nad tym, żeby mnie pognębić. Więc wiecie dobrze o tym, że troski potrafią nas strasznie zmiażdżyć. Tak jedna po drugiej i wiesz, czasami takie troski, wiecie, jak ja myślę, że zaczynałem nas miażdżyć troski innych, nie nasze własne. Jak ja siedzę z pacjentami i słucham jednej opowieści, drugiej opowieści, trzeciej opowieści, to tak mi się robi coraz bardziej, tak wiecie. I czasami jadę tym samochodem do domu i po prostu płaczę. Już płaczę i myślę sobie, czemu ja płaczę? Oczywiście jestem tam dzielna, mówię tam, tutaj, pompka, przysiad, tamto i w ogóle, ale kończę taką rozmowę i mam ochotę tylko na jedno. Nie? I przyjeżdżam później do domu, patrzę, a tam jeszcze następne rzeczy się dzieją, tak? Tutaj coś, jakaś uwaga przema, tutaj coś innego, tutaj jakiś nauczyciel coś dziwnego napisał, tamta, coś znowu coś tu się stało, tu się coś zawaliło, tu ktoś napisał z Polski i myślę sobie, dosyć ma dzień swoich trosk już chyba, tak? I to jest takie, że w pewnym momencie naprawdę już widzisz, że już nie ma więcej, tak? Więc troski mogą cię kompletnie ograbić po prostu szczególnie, wiesz, ja jestem taką osobą bardziej do wnętrza. Bo nie można używać tego słowa, więc to bardziej do wnętrza. I słuchaj, ja po prostu, jak mi jest źle, to ja wcale nie mam ochoty gadać. Ja mogę przemilczeć tydzień. Kompletnie, nie odzywając się prawie do nikogo. Moja rodzina jest taka, no po prostu weź się zacznij w końcu odzywać. Ja muszę przemilczeć, bo mi się te klapki układają dopiero wtedy, jak ja milczę. Ale ja tak naprawdę nie milczę, bo ja myślę. Tylko już się nauczyłam, że to jest jedyny moment, w którym na pewno musisz myśleć do Boga. Bo jak będziesz myśleć do Pana, do siebie samego i będziesz rozważać te wszystkie rzeczy, które przychodzą ci do głowy, to naprawdę padniesz. Słuchajcie, ja naprawdę, ja sobie myślę, w ostatnim miesiącu, słuchajcie, to był ostatni miesiąc, kiedy ja podjęłam taką decyzję, że ja nie będę myśleć, co inni o mnie myślą i co ja powinnam myśleć, żeby o mnie myśleli. Że ja naprawdę nie mam ochoty się już tym zajmować. Rozumiesz? Czyli ktoś coś do mnie, rozumiesz, no jesteśmy w dużej ilości ludzi, ja jestem wrażliwcem, że ja po prostu wszystko zauważam. Ja nie będę myśleć, dlaczego ktoś wyszedł, wszedł, dlaczego ktoś się skłonił, nie skłonił, dlaczego ktoś mi powiedział dzień dobry, dlaczego ktoś... Mi się już nie chce o tym myśleć, wiecie? Już chyba przekroczyłam naprawdę ten Rubikon, albo dwie piątki mnie ratują. Nie mam pojęcia, dlaczego 5-5 to są dwie łaski, ale mi się już nie chce. Mi się już nie chce myśleć, dlaczego Zosia na ostatnim kazaniu wyszła z mojego kazania, a potem zrobiła jeszcze to i popatrzyła na mnie takim wzrokiem, że pomyślałam, że muszę do niej zadzwonić. A jak zadzwoniłam, to nie odebrała mojego telefonu. Ja wiem, chłopaki, że może to dla was jest dziwne, ale my tak myślimy. W każdym razie nie odebrałam mojego telefonu, a jak napisała mi SMS-a, to nie odpowiedziała. Ale później pod moim postem nie napisała tak jak zwykle aleluja, ale wstawiła taką krzywą buźkę. I do tego wszystkiego mój Marek, bo ja mu powiedziałam, że ja się tak martwię, on z nią rozmawiał i ona z nim w ogóle nie chciała rozmawiać na mój temat. Już jestem zmęczona. Ale my naprawdę nam się, nie włącza wam się tak głowa, tylko mnie się tak włącza, tylko takie, bo to jest obronne. Ja to mam po prostu ewidencję z jakiejś dysfunkcji. Ja po prostu muszę sobie wszystko przemyśleć, jak się zachować, jak się nie zachować, co tutaj zrobić, tak i tak dalej. I w pewnym momencie stwierdziłam, a dość. Nie będę myślała. Myślcie o tym, co dobre, co miłe, co jest sprawiedliwe, co jest cnotą, co jest godne pochwały. Ale już dochodziłam do takiego absurdu. Słuchajcie, czy wy też czytacie rzeczy na Facebooku i myślicie, że to jest do was? Wiesz, ja po prostu patrzę, jakaś dziewczyna miała ze mną spięcie i ona dokładnie pisze, wiesz, rzeczy, które miałyśmy w tym spięciu. I myślę sobie, nie. No ale, wiesz, pisze dzień po tym, jak miałyśmy to spięcie. I dokładnie omawia tą sytuację. Oczywiście mogłaby jeszcze napisać Iza Ciesiłka i wszystko by pasowało, nie? Ale w końcu myślę, nie, no ja nie jestem wariatką. Nie będę czytała na publicznej stronie Facebooka, że ktoś coś pisze o mnie, do mnie, nie? I wiecie, że mi naprawdę taka błogość przyszła do życia, jak zaczęłam od tego uciekać. Jak zaczęłam po prostu nie czytać takich wpisów. A przede wszystkim... Zaczęłam wychodzić z absurdów, że w ten sposób można się z kimś komunikować. Wiesz, ja wiem, że my mamy taką potrzebę wyrażania naszych emocji, ale naprawdę, jeżeli nasz umysł ma funkcjonować w właściwy sposób i ma być gotowy na słuchanie i czytanie Słowa Bożego, to musimy się skupić na rzeczach, które są ważne. Przemienić ten umysł przez odnowienie, pytać i odpowiadać. Wiola, lubisz mnie? No to fajnie, to się cieszę. No. A czasami mnie nie lubisz, nie? No. Ale moje dziecko ostatnio mi powiedziało. Ja mówię, dziecko, ty nie możesz po prostu, wiesz, tak robić. I tutaj, wiesz, zobacz, po prostu zadzwoń do swojego brata. A moje dziecko mówi, wiesz, mamo, słyszysz mnie, córko? Wiesz, mamo, ja to jestem taka pamiętliwa, a ta książka o emocjach, co sobie kupiłam, nic mi nie dała. Wiesz, ja pomyślałam sobie, no to fajnie, nie? Ale wiesz, rozgryzła, co z nią jest, tak? Rozgryzła, że już mam, jestem taka pamiętliwa. Ale pomyślcie sobie, ile my czasu na takie rzeczy trawimy. Żeby myśleć i w środku nam to rośnie jak takie ciasto drożdżowe. Kto coś o nas mówi i dlaczego? Przecież to jest w ogóle bez sensu, to jest nie ten kierunek, to nie jest kierunek słuchania Słowa Bożego i później naprawdę to się staje taką troską w naszym życiu, że to się w głowie nie mieści. Albo taka myśl pod tytułem ułuda bogactw. Wiesz, czyli po prostu ile świat nam dzisiaj proponuje, słuchajcie, tak zwanych programów szczęścia. Wiesz, jak będziesz taka i taka, to twoje życie się powiedzie. Jak będziesz miała to i to, to twoje życie się powiedzie. Ja ostatnio słyszałam, przeczytałam cały artykuł, jak kobieta powiedziała, że nie warto mieć dzieci, bo dzieci cię po prostu tyle czasu korzystają, że warto żyć dla siebie, po co ci w ogóle dzieci, tak możesz realizować się wszystkie. Ja to czytałam i myślałam sobie, wow, no dobra, można tak myśleć w sumie to tam. Ale zaraz pod spodem było napisane, wiedziałam, że będzie kupę hejtu, jak napiszę o tym, co myślę o matkach, które mają dzieci. I zaraz jej dziewczyny tam zaczęły pisać, ale wiesz, możesz mieć niańkę teściową i mamę i one ci pomogą i wtedy możesz naprawdę z dziećmi 30% czasu spędzać, a resztę się realizować. Ja myślę sobie, jeszcze gorzej. Ale tak słucham tego do końca i pomyślę sobie, przecież to są wszystkie pewnego rodzaju programy szczęścia, które operuje nam świat, który mówi nam, że możesz żyć luksusowym życiem, szczęśliwym życiem, czyli takim słodkim życiem, w którym nie ma cierpienia. A życie naprawdę jest słodko-gorzkie. A życie naprawdę ma wiele smaków. I to nie jest złe życie, to jest dobre życie, ale życie, które wymaga. Wymaga tego, żeby się z kimś spotkać, żeby komuś coś powiedzieć, żeby komuś wybaczyć. Tak, w każdej dziedzinie, od takiej również do takiej, wymaga tego, żeby gdzieś pojechać, po prostu żeby czemuś się poddać. Wiesz, ja po prostu nie lubię urządzeń technicznych. Nie lubię. I taką ilość ich muszę zrobić, jak chcę zrobić to, co chcę zrobić, że to w ogóle przerasta wszelką moją logikę. Więc mogę to tylko wsadzić do przegródki nowy język. Bo wtedy wiem, że to pokonam. Nie? Rozumiecie? Czyli to, gdzie my to wsadzimy, to od nas zależy. Ale nie możemy wchodzić w... Ile już żeście ściągnęli różnych rzeczy? Ja już sobie kupiłam kilka programów. Odchudzający, o dobrym gotowaniu. O, kupiłam sobie kiedyś książkę. To wam jeszcze powiem, bo to jest genialna książka. Warto ją kupić. U mnie leży, mogę pożyczyć. Nie kupujcie. Jak zrobić porządek w swoim domu? Takie dwie kobiety robią, wiesz, bo nie radziłam sobie z tym porządkiem, bo zawsze stawiałam, dobra, będę siedziała z dziećmi i ciągle gdzieś mi się tu wysypywało, tam gdzieś coś tego, nie? No i kupiłam taką świetną książkę, jak utrzymać porządek. Tutaj szufladki zrób, tu zrób kubełki, tam zrób wszystko. Więc od razu kupiłam trzy kubły na brudne rzeczy, tak? Jeden kolorowy, drugi biały i trzeci czarny. Postawiłam w środku, w przedpokoju, na górze, pomiędzy sypialniami. Dzieci, mężu, tu wrzucamy wszystkie rzeczy, nie? Po 4 dniach przyszły moje dzieci, znaczy moja Oliwka mówi, mamo, bo chciałam zrobić, pomóc ci jasne pranie, ale mówi, tutaj, w tym jasnym, bo to jest jasne, widzisz? Tutaj jest czerwona koszulka Przemka, taty skarpetki fioletowe, to i to, mamo, to już nie jest biały kubel. Zaglądamy do następnego. Mówi, mamo, to jest wszystko mieszane. Będziesz musiała wyciągać jak zwykle, nie? Więc ja się nie załamałam. Ja pomyślałam sobie, nie. Ja po prostu stwierdziłam, skopiowałam tą panią, bo ona powiedziała, że tak, zrobić najlepiej. Ale do mojej rodziny to w ogóle nie pasuje. A propos tego, to nie wymyśliłam jeszcze dobrego sposobu. Ale prawda jest taka, że nasz umysł jest chłonny i my kupujemy mnóstwo rzeczy i próbujemy przekształcać mnóstwo rzeczy. Tak? Zobaczcie, ile rzeczy w tą stronę robimy. Czy naprawdę nie możemy przestać biegać w tych programach szczęścia, w tym jak być lepszą mamą? W ogóle książka Dwumintowy ojciec to jest dla mnie, mam ją na półce jako przestrogę. Jest podobno jeszcze dwuminutowa matka. Po prostu ja mówię wam, że świat... Jak być szczęśliwym codziennie? Po prostu ja myślę, że naprawdę ja już nie wiem, co o tym myśleć, ale powiem wam jedno. Przestańmy w końcu realizować programy szczęścia, które nam świat daje. Po prostu no, przynajmniej w tym bądźmy mądrzy i zobaczycie, że nagle się okaże, że słyszymy Pana Boga. Jak przestaniemy biec za tym, żeby słyszeć Pana Boga. Ja naprawdę pracuję z pacjentami już wiele lat. Kiedyś po prostu myślałam sobie, że ta psychologia jest genialna, ona zmienia życie człowieka. Ale zawsze wiedziałam, ponieważ zostałam jako osoba już dorosła psychologiem, że Jezus zmienia bardziej. A teraz, po tylu latach pracy, już po 15 tych latach, takiej, to ja wiem jedno, że Jezus zmienia człowieka o wiele mocniej, o wiele silniej niż każda szkoła, którą możesz sobie wybrać. Te szkoły uczą nas człowieczeństwa, uczą nas bardzo ważnych prawd. To jest tak, jak lekarz uczy cię, jak masz siadać. Nie podnoś przedmiotów w ten sposób, bo uszkodzisz przedmiotów. Znaczy kręgosłup, podnoś je w ten sposób. Tak samo uczy nas psychologia. Różnych rzeczy, które są ważne. Ale prawda jest taka, że jedna rzecz jest ciągle ta sama. Jezus Chrystus jest naszym Zbawcą. Jeżeli Jego będziesz słuchać, to po prostu wszystko się zmieni. Jeżeli ja mam ludzi, z którymi pracuję, którzy spotykają się z Panem Jezusem, o wiele zdrowsi są niż moi pacjenci. I to jest prawda. Mam to doświadczalnie. A kiedy ja się za nich pomodlę, tak, Nie przy nich, tylko w ogóle, ale jak się pomodlę, to nagle się okazuje, że mam nowe rozwiązanie i możemy przesunąć się dalej z czymś, z czym staliśmy latami. Więc Jezus jest początkiem i końcem wszystkiego. Więc jeżeli w tym wieku, w którym jesteśmy, nie nauczymy się Go słuchać, to popełniamy jakiś kardynalny błąd. Okej? Rozumieją, tak, ale chwasty tego świata, czyli troski tego świata przygniatają. Niesłuchanie Boga i pójście za innymi bożkami. No to jest właściwie to samo, jeszcze mocniej. Ja mam koleżankę, która rozwiodła się z mężem. Przestudiowała 3 szkoły psychoterapii. W końcu stwierdziła, że jej mąż jest toksyczny i po prostu się z nim musi rozwieść. Razem prowadzili kościół. Do tej pory jest to dla mnie straszne. Mam innego znajomego, który w ten sam sposób odeszła od niego żona. Słuchajcie, jest zawsze coś, co będzie nas nęcić mocniej, bardziej, co może być bardziej pomocowe, pomagające niż nasze chrześcijaństwo. Ja wiem, że my mamy wiele pasji w życiu, ale jeżeli Jezus nie będzie pasją numer jeden, to coś nam się pochrzaniło w tych główkach. Nigdy nie doszliśmy do takiego pełnego poznania Jego. Ja słyszę chrześcijan, którzy mówią, wiesz, moją pasją teraz jest to, moją pasją jest teraz to. To jest fajnie mieć pasję. Fajnie jest grać na bębenkach, fajnie jest grać na gitarze. To wszystko jest cudowne, jeżeli to mamy. Fajnie jest pomagać ludziom, fajnie jest po prostu być w służbie społecznej. To są wszystko super rzeczy, to są nasze powołania dla Królestwa. Ale jeśli nasza największa pasja to nie jest On, to nie jest bycie z Nim, to nie jest bycie dla Niego, to nie jest słyszenie Go, to nie jest doświadczanie Go. Jeżeli nie ma, w naszej największą pasją nie jest przeżywanie miłości do Niego z Nim, poprzez słyszenie Go, Bóg nie chce być twoją miłością platoniczną. Ja miałam kiedyś limala na ścianie. Próbowałam, bo tak wszyscy mówią o tej miłości platonicznej. Próbowałam tak jakoś pokochać tego limala. Nawet nie wiedziałam, które utwory są jego. Mam ciągle problem z pamięcią taką, wiesz, kto co śpiewa. Przegrywam zawsze w te klocki. W Sylwestra też przygrałam. Wszyscy tam wiedzieli, kto gra. Ja w ogóle to... Nie, ale w każdym razie ta miłość platoniczna. Nigdy się do niego nie odezwałam. Ale w szkole miałam chłopaka, który mi się podobał. Nawet pojechałam za nim autobusem do drugiego miasta. Siedziałam na dworcu, kiedy wrócił. Wiesz, zawsze patrzyłam tak na niego. Tak. Nie? Siadałam gdzieś z drugiej strony, żeby móc na niego patrzeć i zerkać na niego. Wiesz... Wszystko było dobrze, dopóki się nie odezwał. Wtedy się okazało, że jest taką ciapą, że nigdy bym nie chciała z nim być. Także proszę cię, odezwij się do Boga. Nie kochaj Go platonicznie. Bo jak Go poznasz, to się zakochasz. A jak nie będziesz Go kochać platonicznie, to możesz się bardzo rozczarować. Okej, dobra. Czyli niesłuchanie Boga i pójście za innymi bożkami. Czyli... To zawsze zatwardzi twoje serce. To zawsze spowoduje, nie bądź głupcem. Nie bądź głupcem. Nie myśl, że jak się czemuś oddasz. Wiesz, my tak fajnie mamy, bo my jesteśmy protestantami. Katolicy to mają bożki, nie? Ale mamy wytłum. A jeszcze nie, jeszcze ci mają. Jeszcze Hare Krishnowcy mają bożki i ci z Indii. Ci to mają bardzo dużo bożków. Ja ci powiem, ilość twoich bożków może przewyższać 10 razy ich. My mamy tylko, nasze bożki są takie wysublimowane, takie humanistyczne, takie, wiesz, takie nie do zidentyfikowania. Ja pamiętam, jak Wiola przyjechała i powiedziała, ja nie cierpię być w Europie. Ja mówię, dlaczego? Bo Europejczycy są tacy przemądrzali. Oni zawsze wiedzą, co jest zrobić, jak coś zrobić. Ja na przykład przyszłam, jak Łukasz budował swój dom. Teraz wyznam mój grzech względem jego budowania. Tak, pierwszy raz byłam w jego domu. Więcej mnie nie zaprosił. No ale to... w każdym razie puścił mnie do środka. Się tak krępowałam, bo wiesz, ale zaczął mi tu pokazywać i w ogóle. No ja oczywiście, no tutaj ten piec, to tak. Ale po drugiej rzeczy już mi przerwał i mówi do mnie... Każdy, kto tu przychodzi i już budował, to mówi mi, jak powinienem zbudować lepiej. Połknęłam w dalszą przemowę, ale tak było. My wchodzimy, rozmawiamy z kimś, my jesteśmy mądrymi ludźmi. My mamy co do powiedzenia za każdym razem. My wiemy, jak co można zrobić lepiej. My nie mówimy czegoś takiego, słuchaj, fajnie. fajnie to robisz, super. Ja na przykład robię tak i tak. Nie, tylko my mówimy, można zrobić jeszcze tak. To by jeszcze trzeba było zrobić, nie? Ja, co robisz, jak przychodzisz do matki, która urodziła dziecko i właśnie... Ja mam ciągle pacjentki, które mam przed porodem, później mam w trakcie porodu. Pani Izo, właśnie rodzę, nie przyjdę na sesję. To jest najlepsze, nie? A my zawsze z sekretarką omawiamy problem, co zrobimy, jak ona zacznie rodzić na sesji, bo wiesz... No ale później, wiesz, ona to dziecko ma i... Ona mówi, wie pani Izo, bo ja nie wiem, jak mam to zrobić, bo ona tak krzyczy i płacze. Ja od razu mam, bo mój Przemek, jak on krzyczał i płakał. Później myślę sobie, kochana, modliłaś się, żebyś mogła tetrę zamienić na inne pieluchy, a one teraz wszystkie w tych tetrowych pieluchach dzieci trzymają, bo to jest modne i wiesz, takie ekologiczne. Ty lepiej zobacz, jak ona chce te dzieci wychowywać, a nie proponuj ich swoich sposobów, które już dawno umarły. Twoje dzieci są nastolatkami. Rozumiesz? I tutaj jest tak samo, jeżeli chodzi o każdą naszą rzecz. My musimy rozumieć, że człowiek musi odnaleźć swoją drogę do Boga. Człowiek musi nabrać swojego stylu w słuchaniu Boga i człowiek musi umieć mieć swoje rozpoznanie, czy to mówi do niego Bóg, czy nie. Przecudna kobieta do mnie mówi, ale skąd ja mam wiedzieć, czy to mówi do mnie Bóg, czy moja wyobraźnia? Najpierw napisałam taki duży elaborat, a później powiedziałam, wiesz co, ja właściwie nie wiem. Ja wiem tylko, że owce znają jego głos i słuchają jego głosu i że jak ty go słuchasz i znasz, to ty powinnaś zdać. Jak coś jest na łączach, no to musisz ty naprawić, tak? Ja nie mam pomysłu, jak to naprawić. Okej? Okay? Dobra. I w końcu ostatni fragment. Niesłuchanie Boga i pójście za innymi bożkami. Buntownicy nie słyszą Boga, tak? Ezechiela 12:2. Jeżeli mieszkasz w domu buntu, zadajesz się z buntownikami, nie słyszysz Boga. Nie chcę o tym długo mówić, ale powiem wam, że ludzie, którzy po prostu żyją w buncie, którzy namawiają innych do buntu, którzy mówią jedni przeciwko drugim, oni nie słyszą Boga. Nie słyszą Boga. Okej? I tutaj jeszcze, dobra, nie chcą słuchać, wybierają nie słuchać. I to jest taki punkt bardzo trudny, dlatego że my często mamy taką odpowiedź dla człowieka i mówimy do niego, nie słyszysz, bo nie chcesz słuchać. Tak? Więc to jest zawsze połączone z zatwardziałością serca. Nie z tym, że ty myślisz, że nie możesz i dlatego się poddajesz i nie chcesz. To jest zupełnie co innego. Tak? Jeśli ty nie możesz i w końcu mówisz nie w nosie, nie będę słuchać, to ty się obraziłeś na Pana Boga i taka jest prawda. Więc jak się odbrazisz, to ci to przyjdzie. Nie? Ale tu jest mowa nie o tych, którzy mówią, nie, już więcej nie mogę, bo się staram, tylko o tych, którzy mówią, nie będę tego słuchać, bo to jest głupota, bo to jest tradycja, bo to jest nic istotnego. Tu jest mowa o tych ludziach, tak? Tu macie z Ezechiela 3:7 sobie zapiszcie, okej. Okay. Czyli jeżeli nasze uszy kończąc są gotowe do tego, żeby słuchać, to możemy zrobić tylko to, co jest napisane, to jest na koniec przy powieściach 4:20-27. Nakłoń swoje uszy i słuchaj, a twoje serce i kark nie będą twarde. Nakłoń swoje uszy. Jak się nakłania uszy? No. Tu nas uczyła któraś dziewczyna w uwielbieniu. Jak nie możesz słuchać, nie możesz słyszeć się, jak śpiewasz, to musisz tak zrobić ucho. Znacie to, nie? Teraz to wy już macie tu jakiś sprzęt full otajmowany, nie? I tak dalej. Ale kiedyś to się robiło tak i wtedy się słyszałeś. Nakłoń swoje ucho do słuchania. I nagle się okazuje, że słyszysz, okej? Okay? Nakłoń swoje ucho do słuchania. A twój kark nie będzie sztywny, a twoje serce nie będzie twarde. Przypowieści Salomona 4:20-27. Zwróć uwagę na me słowa, mój synu. Nakłoń ucha do moich mów. Nie spuszczaj ich z niego, swojego wzroku. Szczerz ich głęboko w swoim sercu, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują i lekarstwem dla całego ich ciała. Najczujniej ze wszystkiego innego szczerz swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Oddal od siebie fałsz ust, stroń od przewrotnych wypowiedzi. Twoje oczy niech patrzą na wprost, kieruj wzrok prosto przed siebie. Równaj ścieżki, po których kroczysz, nie wszystkie twoje drogi będą pewne. Nie zbaczaj ani na prawo, ani na lewo. Powstrzymuj swoją nogę od złego. Czyli kończąc, jeśli my chodzimy w Boże, jeżeli my czytamy Słowo Boże, to Słowo Boże ma, tak jak zaczynałam, to samo powiem, ma fenomenalną moc zmiękczania naszego serca. Fenomenalną moc zginania naszego karku. Fenomenalną moc powodowania, że nasze uszy się odtykają. fenomenalną moc otwierania naszych oczu. Jeśli tylko my słuchamy Jego Słowa, zwracamy się na Jego Słowo, napełniamy się Jego Słowem, słuchamy Jego Słowo, to się nagle okazuje, że dlaczego, że zaczynamy słyszeć. Dlaczego? Dlatego, że wiara bierze się ze słuchania, a słuchanie bierze się ze Słowa Bożego. Tak? Czyli jeżeli ja nie słyszę, nie widzę, nie odczuwam i nakierowuję swoje serce i mówię, że chcę być uważny, chcę Ciebie słyszeć, ale napełniam moje serce Słowem Bożym, tą nudną, starą Biblią. Tak? Napełniam to. Albo po prostu słucham w niedzielę kazań. A oprócz tego sobie jeszcze włączę i znowu słucham. Czy jestem nastawiony na słuchanie. To mój duchowy człowiek zaczyna normalnie funkcjonować. Zaczyna żyć. I po prostu z natury zaczyna słyszeć. Okej. Kochani, to jest wszystko, co miałam wam do powiedzenia. Te moje przykłady po prostu babskie. Ale okej, 80% kościoła nasze dziewczyny, nie? Panie Boże, dziękujemy Tobie za Twoją łaskę. Możecie wstać, pomodlimy się na koniec. Panie Boże, dziękujemy Tobie za Twoją łaskę, za Twoją dobroć. Panie, dziękuję Tobie, że możemy być kościołem słuchającym, że możemy być kościołem, który słucha Twojego słowa, kościołem, który żyje w swoim słowie. Dziękujemy Tobie, Tato, że to, co nadnaturalne, jest dla nas naturalne, bo tak nas stworzyłeś. Dziękuję Tobie, że zrobiłeś w nas miejsce na nowego ducha, Ducha Bożego. I na naszego ducha, ducha człowieczego, na zawsze powiązanego z Tobą. Ja dziękuję Tobie, że staliśmy się osobami duchowymi, kiedy narodziliśmy się na nowo. Ale ja dziękuję Tobie, że plan o tej naszej duchowości był już przed założeniem świata, że już tam przewidziałeś, że jesteśmy osobami, które mogą słyszeć, mogą odczuwać i mogą widzieć. Ja dziękuję Tobie, Tato, że Ty teraz, dla wszystkich nas, którzy tego słuchamy, że Ty będziesz w nas działał przez moc Ducha Świętego, który wprowadza nas we wszelką prawdę, objawia nam wszelkie rzeczy. Ja proszę Ciebie, Duchu Święty, abyś Ty każdej osobie na tym miejscu, która odkryła jakieś swoje zmaganie, czy to w modlitwie, czy to w słyszeniu, czy to w widzeniu, czy to w odczuwaniu, abyś Ty każdej osobie na tym miejscu był, dla każdej osoby na tym miejscu był tym, który wprowadza ją w jej prawdę o spotkaniu z Tobą. Tato, ja modlę się o takie miejsce spotkania dla każdego z nas, o miejsce przemawiania dla każdego z nas. Tato, ja tak modlę się, aby to, z czego my jako protestanci byliśmy znani, z osobistej relacji z Tobą, ja modlę się, abyśmy wyszli z naszych platonicznych relacji, abyśmy w końcu byli dla bycia, abyśmy słyszeli dla bycia, abyśmy odczuwali dla bycia, abyśmy stali się ludźmi relacji z Bogiem. Abyśmy stali się tym, kim był Adam i Ewa, zanim utracili tą zdolność. Abyśmy przyjęli tą zdolność na nowo przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Tato, ja modlę się, aby nasze duchowe oczy, tak jak Paweł mówił, otworzyły się. Aby nasze duchowe uszy usłyszeli się. Abyśmy byli ludźmi, którzy słyszą, widzą i odczuwają. Według naszego przeznaczenia, które Ty nam dałeś. Według naszego powołania, które Ty nam dałeś. Amen.